Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Odcinek 86. Czego oczekują ludzie od firmy i od swojego szefa? Cześć, dzień dobry, kochani. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, że dobrze się czujecie. Dzisiejszy epizod, dzisiejszy odcinek jest nietypowy, ponieważ jest to rozmowa, wywiad z Maćkiem Majem, prezesem, założycielem firmy Openfield. To jest agencja badawcza. Dla mnie Maciej Maj i jego zespół to są jedni z najlepszych ekspertów, jeśli chodzi o badania w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o badania w kontekście trendów pracy, w kontekście właśnie oczekiwań. My z Openfieldem już od ponad 5 lat raz do roku przeprowadzamy ogólnopolskie badania satysfakcji z pracy i o tym jest ta rozmowa, którą nagraliśmy podczas wydarzenia live. Zanim posłuchacie, to jeszcze prezent. W opisie odcinka znajdziecie link leanpassion.com/raport2022. gdzie znajdziecie raport podsumowujący ogólnopolskie badania satysfakcji z pracy właśnie Anno Domini 2022, gdzie znajdziecie ponad 30 stron danych, faktów, opinii ekspertów, kluczowe wnioski dla tych z Was, którzy chcą być świadomymi liderami. Świadomy lider wie, świadomy lider opiera się na faktach, a nie tylko na opiniach, analizy widocznych trendów, wskazanie najważniejszych czynników wpływających na rotację pracowników. No i nowość w tym badaniu z roku 2022, również przeprowadziliśmy analizę rynku pracy z perspektywy generacji X, Y, Z, najważniejszych różnic. Także miłej lektury, przepraszam, miłego słuchania oraz dodatkowo nie zapomnijcie pobrać raportu.
Zaczynamy. Dobra. Mamy 11.06, to jest, uwierz mi, najkrótszy wstęp, jaki w życiu zrobiłem. Maćku, może się przedstawisz.
Dzień dobry. Witam Ciebie, Radku. No, współpracujemy już parę lat. Dla mnie jesteś bardzo inspirującą postacią. I ja zawsze jak wstaję, to się zastanawiam, Radek już pewnie wstał i podważył status quo. Bo wiecie, praca Radka polega na tym, że on wstaje i podważa status quo. I wprowadza zmiany w firmach. Przejdziemy teraz do badań, ale zanim jeszcze, no to krótko o mnie. Jestem właścicielem, współzałożycielem firmy Openfield. Zajmujemy się badaniami z obszaru HR, employee experience. Robimy różne badania. Badania pro onboardingu, wdrażania pracowników, satysfakcji, zaangażowania. Ostatnio robimy teraz taki największy w Polsce projekt z obszaru kultury organizacyjnej w oparciu o model Shine'a. To jest taki naukowy model odkrywania kultury organizacyjnej w oparciu o 3 stopnie. No i to jest jakby nasz obszar, w którym się zajmujemy właśnie tymi badaniami HR-owymi i mocno mamy je rozwinięte od kilku lat.
Słuchajcie, Maciek Maj i firma Openfield to jest taka firma, słuchajcie, dla mnie to jest jedna z najlepszych, jak nie najlepszych firm badawczych w Polsce, mimo tego, że są z Opola, nie? To jest w ogóle ciekawe, nie? Gdzie to jest w ogóle to Opole, nie? Daleko?
Nad morzem.
Okej, okay. Wiesz co, bo zaraz nas wszyscy zjedzą, zaczynajmy już.
Dziękuję. Cel badania, badamy satysfakcję Polaków z obecnie wykonywanej pracy i określenie czynników wpływających na ich zadowolenie. Bo wiecie, w badaniach ważne jest to, że nie to, co wyjdzie, ale szukamy też odpowiedzi dlaczego, przyczyn, gdzie leżą przyczyny, że wychodzi nam w wynikach, że coś ma 70% albo 50%. Więc jakby tutaj się zastanawiamy też nad badaniami, co stoi za tym, że wyszło tak, a nie inaczej. Próba badawcza. Do tej pory badania prowadziliśmy na próbie 1000. To jest badanie reprezentatywne, ogólnopolskie, dopasowane do struktury demograficznej Polaków. Natomiast teraz zwiększyliśmy tą próbę do 1900 po to, żeby móc znaleźć więcej dokładnych zależności pomiędzy chociażby właśnie pokoleniami, jak wpływa wielkość miejscowości, wielkość firmy, w której ludzie pracują, na satysfakcję i inne zjawiska, które badamy w ramach badania.
Jedna rzecz mam pytanie, bo ostatnio widziałem badanie dużej firmy, nie będę mówił której, zajmującej się HR-em, gdzie próba badawcza na Polskę była 250 pracowników. Jaka próba jest wystarczająca w Polsce na rynku pracy, żeby mówić, że próba badawcza jest reprezentatywna?
W ogóle ludzie mylą pojęcie, co to jest reprezentatywność, a co to jest błąd statystyczny. Reprezentatywność w badaniu jest wtedy, kiedy nasze badanie odzwierciedla strukturę demograficzną, taka jaka występuje w naszym
kraju.
Czyli
też ja pomyliłem.
Tak, ale to jest powszechne. Mylą wszyscy. Mylą wszyscy, którzy nie zajmują się badaniami, mylą. Więc jeżeli przebadamy 10 osób i chcemy mieć badanie reprezentatywne ze względu na płeć, i przebadamy 5 kobiet, 5 mężczyzn, to mamy badanie reprezentatywne, nie? Natomiast jakby wielkość próby wpływa na błąd statystyczny, tak? I ta próba na 250 pracowników jest prawdopodobnie z błędem 6-7% statystycznym. Nasze badanie na tej NC1900 to jest błąd statystyczny 3% mamy, nie? Czyli mamy dokładniejsze wyniki. I wtedy, jakby kiedy dokładniejsze wyniki są? Jeżeli wyjdzie nam, że gdzieś wyszło 52%, a w innym miejscu 48, to jeżeli mamy badanie z błędem 6%, to my nie wiemy, czy ta różnica, bo może być odchylenie 6% w jedną, 6 punktów procentowych w drugą stronę. Natomiast tu mamy ten dokładniejszy pomiar, ale największa wartość poznawcza z tej większej próby, którą my zwiększyliśmy, ona powoduje to, że możemy sobie poszukać zależności pomiędzy różnymi grupami. I to jest fajne, tak? Bo ludzie na rynku pracy się różnią.
Dlatego Maciek dzisiaj opowie o pokoleniach.
Tak.
Między innymi
o pokoleniach i parę ciekawostek na koniec jeszcze takich z innych obszarów, gdzie jeszcze te różnice występują. Badanie to jeszcze tak na koniec prowadzimy cyklicznie, to jest szósta fala, chyba my z wami od 2019 roku robimy to badanie i ono od wtedy jest już co roku realizowane. My pracujemy nad metodologią, doszlifowaliśmy ją już bardzo mocno, żeby była powtarzalna, miarodajna i zoptymalizowana, więc tak to wygląda. Tutaj jest kilka informacji takich, jak rozkłada nam się próba pod kątem stażu pracy przy tej właśnie NC1900. Więc tutaj te slajdy możecie zobaczyć, raport będzie też udostępniony. Tu mamy strukturę branżową i to jest ciekawe, bo branże bardzo się różnią i ze względu na specyfikę pracy, rodzaj pracowników, jakich zatrudniają. Mamy bardzo dobrze odwzorowaną strukturę ze względu na płeć na rynku pracy, więc tutaj też nam fajnie te dane się spinają z tym, jak to wygląda ogólnie w społeczeństwie. No i pierwszy kawałek mięsa, który tutaj mamy, NPS. No i NPS, zawsze robisz na konferencjach takie wielkie intro, jaki jest NPS w tym roku. Więc mamy NPS, w tym roku jest 7. Jak zauważycie, pierwszy raz jest dodatni. I tam my dostaliśmy wczoraj też pytania, jakie było. I jedno z pytań, jakie padło, jaka była różnica w NPS-ie między 2019 rokiem a 2022. I tu mamy różnicę, że 2019 był zupełnie inny rok. Tak? Byliśmy przed pandemią, przed wojną, w dużo stabilniejszym otoczeniu makroekonomicznym. I z mojej perspektywy to jest głównie ta zmiana, że wtedy mieliśmy bardzo rozpędzoną, rozmuchaną gospodarkę stabilnych czasów.
No, ale NPS był najniższy.
Ale NPS był najniższy.
Czyli dobrostan, dobrobyt, no bo nie dobrostan, tak. Bo w HR-ze jeśli dobrostan to co innego. Czyli dobrobyt jest przeciwieństwem, ja będę się trochę prowokował, wyniku, nie? Bo minus 23 mieliśmy najlepszy rok prosperity. Ja wtedy pamiętam, że średnia wartość podwyżek w Polsce była w tym roku, 19, 14,2%. Jak średnia, to jest ogromna wartość. I mimo tego mieliśmy NPS minus 23, nie? A teraz NPS 7. No więc ja powtórzę to pytanie, bo to ja miałem zadać. Dlaczego, jakbyś skomentował zakres zmian w zakresie employee NPS, tak? Bo przypominamy, że to jest NPS pracodawców, czyli w skali od 0 do 10, na ile byś polecił pracę, na ile byś polecił swojego obecnego pracodawcę. Więc jak ty byś skomentował to, że z minus 23 mamy 20, 22 i mamy 7?
Okej. No ja bym to z tej perspektywy skomentował, że zmienia się świadomość pracodawców pod kątem tego, jak trudno jest pozyskać nowych pracowników i utrzymać tych, którzy są dobrze wdrożeni i wykonują świetnie swoją pracę. Powiemy o demografii na koniec, ale tutaj zaznaczę, że no zmienia nam się struktura wieku. Jakby społeczeństwo w Polsce nam się starzeje i rynek pracy się kurczy de facto, bo mamy mniej osób aktywnych zawodowo, więc potrzebna jest większa dbałość o tych pracowników, których mamy. I tutaj ta świadomość u pracodawców powoduje to, że oni prowadzą więcej działań prowadzących do tego, żeby pracownicy czuli się dobrze w swoich miejscach pracy, stąd ten NPS wyższy niż...
A czy ten NPS 7 to jest wysoki wynik?
No nie jest wysoki, nie jest taki, jak był
ale
przed pandemią.
Pozytywny.
Ale jest pozytywny, jest już dodatni.
Dokładnie. Dokładnie to, co napisała Klaudyna. Moja hipoteza, bo Klaudyna, nie mam tutaj tezy, bo Maćka hipoteza jest, że pracodawcy bardziej dbają o pracowników. A ja nie polemizuję z tym. Widzę rzeczywiście większą atencję, ale nie wiem, czy dbają i robią te rzeczy, które powinni robić, bo większość firm jest zarządzana stereotypowo. Ale że się ludzie boją, że jest wojna, że podwyżki kredytów i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedział, że te dwie rzeczy mają na to wpływ.
No na pewno tak, nie? Jakby różne czynniki i wiesz, generalnie jakby badania społeczne mają to do siebie, że badamy zbiorowość. Mhm. Wyciągamy pewne trendy, pewne zjawiska, jakby pewne zależności, które się pojawiają. Natomiast no, każdy ma swoją indywidualną sytuację i my szukamy tych wspólnych części, które u poszczególnych ludzi występują. Jak będziemy rozmawiać o generacji X, i Y i Z-kach, tak, to tam bardzo dobrze widać jakby różnice, co wpływa na satysfakcję z pracy, podejście, jakie są oczekiwania i tak dalej. Właśnie jakby to zagłębienie się w dane pokazuje to zróżnicowanie, więc jakby tych czynników prawdopodobnie jest jeszcze dużo więcej. Co ekspert od rynku pracy, co pracodawca będzie miał trochę inną hipotezę.
Jest ciężko być ekspertem przy tylu zmiennych. Natomiast to, co
chyba, że od piłki nożnej, nie?
Tak, tak. To, co chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, to te światowe badania, bo my jesteśmy małą firmą i z Maćkiem wspólnie robimy badania na 1900 osób, ale Gallup robi badania, wiecie, tę ocenę zaangażowania tudzież satysfakcji. W najnowszych badaniach również w Gallupie są wzrosty i to bardzo podobne do tych, które my mamy, nie? Na przykład 3 lata temu wskaźnik zaangażowania w Polsce był 12%, teraz jest 14%, nie? A gdzie on miał tendencję po prostu bardzo, bardzo, bardzo zniżkową.
Dobra, no i rozkład NPS-u, czyli tak naprawdę co się kryje za tym NPS-em. Czyli mamy 40% promotorów, 33% krytyków. Jak sobie popatrzycie na dane, na promotorach się skoncentrujmy, mamy wzrosty, tak? Plus 10 promotorów, czyli jakby jest ta dbałość, jest ta satysfakcja z pracy wyższa, jest zdecydowany wzrost. No akurat jeżeli chodzi o krytyków, to względem roku 2021 jest taki sam poziom, natomiast...
To ci neutralni może się na promotorów przesunęli.
Mogą się przesunąć, tak? To nie jest tak, że ktoś z krytyka przesunie na promotora, tylko on staje się neutralny i może stać się promotorem. Tak? To są zjawiska dynamiczne. Natomiast to też nie jest tak, że każda organizacja może składać się z samych hura optymistycznych, wszystkich zadowolonych pracowników, bo tak się po prostu nie da. I jakby rozkład normalny, krzywa Gaussa jest taka, że są i tacy, i tacy, i tacy ludzie. Tak?
Komentowałeś, że ten wynik nie jest wysoki, ale po raz pierwszy w historii możemy powiedzieć, większość Polaków poleca swoich pracodawców.
Tak.
Prawda? Bo to 40% jest promotorów, 27% jest neutralnych i 33% z krytyków. Ja od siebie dodam, że NPS nie wyraża się w procentach, bo to jest, dlatego NPS jest wartości bezwzględnej, ponieważ to jest procent. Od procenta promotorów odejmuje się procent krytyków, dlatego jest 7. Okej. Okay. A jak to, Maćku, wygląda po branżach?
Jak to wygląda po branżach? No od lat w naszych badaniach najniżej wypada zawsze branża TSL, transport, spedycja, logistyczna. Tam się dzieje dużo, jest duża rotacja, jest dużo czynników. Ja tak obserwuję z zewnątrz, jak patrzę sobie na branżę, czy jak pracujemy z klientami z branży TSL. Tam dużo czynników jest niezależnych. Wypadek na drodze, gdzieś magazyn, jakieś obsuwy, korki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wpływa na generację jakby ciśnienia w pracy i tak dalej. I TSL jest tą branżą, która no zawsze ma ten NPS najniższy, bo jest tam dużo stresu.
Był chyba jeden taki rok, że był wysoki, a tam było wtedy w pandemii dużo inwestycji w e-commerce, i ludzie dostali dużo pieniędzy. To chyba było w 2021, wiesz?
No właśnie, my robiliśmy wtedy badanie w 2020 w lipcu, czyli już po pierwszych miesiącach adaptacji do tej sytuacji pandemicznej, więc faktycznie e-commerce, no to były no i wszystkie Zoomy i tak dalej, i e-commerce no, rosły wykładniczo praktycznie i właśnie w tej branży było i oni mieli robotę, tak? Inne branże były wtedy... Tam mocno w 2020 stabilność zatrudnienia nam wzrosła wtedy, bo ludzie się dbali o to, czy będą mieli jeszcze pracę za chwilę, za parę miesięcy. Tak? Sektor publiczny też jest ujemny. No, sektor publiczny ma tą specyfikę, że tam trudno wprowadzić zmianę. Tam jest wiele czynników zależnych, jest polityka, jest struktura samorządowa, rządowa i tak dalej, więc to są skostniałe organizacje, gdzie trudno wprowadzać zmiany, więc też jest ujemne. Ale popatrzmy sobie, gdzie jest najwyższe. Technologie i doradztwo, tak? Technologie. Najbardziej konkurencyjny rynek pracy, jaki w chwili obecnej jest. Mhm. Gdzie i rotacje, walka o pracowników, wyrywanie sobie, wojny na stawki. Tam firmy muszą dbać o to, żeby ludzie byli zadowoleni z pracy. stąd też NPS wysoki. Sprzedaż i marketing, produkcja, też branże, gdzie jest największy deficyt pracowników.
Ale to jest ciekawe, bo produkcja zawsze była na minusie. Tutaj Szymon zapytał o budownictwo. Budownictwo w którym jest? Produkcja, praca fizyczna, nie? To, co ja widzę na tych badaniach, to jest to, że pierwszy raz w historii biuro i administracja, czyli pracownicy niefizyczni, mają dużo niższy NPS od pracowników fizycznych, nie? Jak myślisz, skąd to jest?
Na koniec pokażemy dane, jak się różnią ze względu, jaki jest rynek, tak? Mhm. Czyli będę chciał Wam pokazać jakby dane w dużych miejscowościach i w dużych firmach i jak wyglądają małe miejscowości, mniejsze firmy, czym się różnią te organizacje między sobą. Wszystko zależy od tego, do jakiej kadry masz dostęp. Mhm. Jeżeli masz dostęp do kadry i ten dostęp jest szeroki, to pracodawcy mogą sobie pozwolić na mniejszą dbałość o proces rekrutacji, onboarding, wdrożenie pracownika. Mówię teraz ogólnie jako o zjawisku, tak? I teraz jeżeli mówimy o tej różnicy, to ona może wynikać stąd, że pewnych pracowników nagle jest trudniej pozyskać niż tych drugich. Tak? Biurowych może być łatwiej pozyskać niż produkcyjnych, wykwalifikowanych, gdzie tak naprawdę produkcja też mocno się zmienia, automatyzuje się, wchodzi robotyzacja, więc też pojawiają się inne kompetencje. Tutaj jakiś trend zrobię. My zrobiliśmy w zeszłym roku takie badanie dotyczące robotyzacji i pracy z emigrantami. Jak ludzie są gotowi do przygotowania się w tej pracy. I co ciekawe, tam wyszło, że 1/4 pracowników boi się robotyzacji przez to, że będą musieli się nauczyć nowych rzeczy. Bo nie chcą się uczyć nowych rzeczy. Mhm. I jakby tu mają obawę głównie pracownicy produkcyjni, że będą musieli się dostosować.
A ja myślę też, że niski wynik biura administracji jest z uwagi na pracę zdalną. Nie dlatego, że ludzie nie chcą pracować zdalnie, bo ja mam osobiste podejście do pracy hybrydowej. Nie lubię ani 100% pracy zdalnej. Wolę oczywiście być bliżej ludzi, bo jestem ekstrawertykiem, ale generalnie praca zdalna wypuściła na powierzchnię dużo patologii biznesowych, właśnie improwizowane przywództwo i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest też bardzo niski wynik.
Co a propos pracy zdalnej. Wczoraj prowadziłem 2 spotkania, badania fokusowe dotyczące pracy zdalnej. Jedne z pracodawcami, drugie z pracownikami, nie? I teraz pod kątem praca zdalna jest kolosalnym benefitem dla pracowników pod kątem wygody. Natomiast potrzebne są specjalne narzędzia do zarządzania. Jest wielki problem z wdrożeniem nowych pracowników do pracy zdalnej, żeby oni samodzielnie pracowali. I jest duża przestrzeń do tworzenia właśnie patologii, tak? Równoległe etaty, tak. Niewykonywanie pracy, robienie innych obowiązków i tak dalej, i tak dalej. I tu jest wielki dysonans pomiędzy jak to zrobić. My u nas w firmie, my jesteśmy też małą agencją, nie? Też pracujemy hybrydowo, bo pewne rzeczy są dużo efektywniejsze stacjonarnie, a z drugiej strony, jak piszemy raport, mamy się zanurzyć i zrobić tak zwany deep work, to lepiej go zrobić w domu, tak? Bez rozpraszaczy, tak. Jakby skoncentrujesz
Agnieszka
się na
pokazała
tym, i tak
bardzo
dalej.
Fajną rzecz, wysoki NPS, technologia, jednocześnie najbardziej rotujący pracownicy. Ja bym z tym polemizował. Dzisiaj najbardziej chyba rotującymi pracownikami są pracownicy retaila, czyli wiecie, Auchan, H&M, takie duże sklepy powierzchniowe, tam rotacja sięga do 70%, nie? Ale w tym IT to w ogóle się zastanawiam, czy kiedyś nie zrobić osobnego webinaru do IT, wiesz? Bo wy też robicie sporo badań do samego sektora, nie?
My w sektorze IT też mamy badania zrobione, mamy dokładnie zbadane firmy duże, takie korporacyjne pod kątem właśnie zarządzania talentami i przyciągania i budowania kultury. W ogóle kultura organizacyjna to jest fenomenalne znaczenie i ono jakby pojawia się w świadomości i pracodawców, i liderów, i menadżerów, HR-ów, no bo co? Im szybciej złapiesz kontakt z osobą, która pasuje do twojej firmy, ty masz większe prawdopodobieństwo, że ona zostaje. Tylko, że co trzeba zrobić? Trzeba dowieść to, co się obiecuje.
Trzeba być autentycznym. Ja o kulturze organizacyjnej, o tożsamości, o wyrazistości będę mówił później, więc może Maćku przejdziemy dalej. Raport, który Wam wyślemy, jest jeszcze bardziej szczegółowy, z komentarzami ekspertów, właśnie takich jak Maciek Maj, czy też nasz przyjaciel biznesowy Maciej Noga, bardzo duży autorytet w HR-ach, tak?
Jak popatrzymy sobie na satysfakcję lidera i lojalność, no to znowu, wzrost satysfakcji 14 punktów procentowych. Lider plus 5, lojalność plus 6. I znowu, z czego to może wynikać? No może to wynikać, że tak naprawdę organizacje stają się bardziej wyraziste, świadome tego, że to są ważne, istotne rzeczy i są wprowadzane zmiany w obszarze właśnie leadershipu. Jest badany feedback. My też to widzimy jakby po zapytaniach. Coraz więcej organizacji, nawet mniejszych, jest zainteresowane po prostu prowadzeniem badań. Bo czym są badania w firmie, tak? Badania podważeniem statusu quo. Bo sprawdzamy, jest tak, Ale dlaczego tak jest? Jak jest dokładnie? Chcemy poznać oddolny jakby poziom organizacji z głos pracowników. No i teraz firmy są jakby sprzedaż monitorowana, tak? Finanse monitorowane, marketing monitorowany. I tak naprawdę human insight, jakby to, co tkwi w ludziach, też trzeba zbierać te informacje, tak? No ludzie są fundamentem firm, dlatego już w małych organizacjach warto sprawdzać, monitorować choćby taki NPS, employee NPS, ale też sprawdzać, dlaczego pewne zjawiska występują, no bo jak już masz firmę kilkunastoosobową, to nie jesteś z każdym indywidualnie jakby na bieżąco informować, biorąc pod uwagę bieżące informacje, więc te systemy takie automatyzujące, jak i w jakiś sposób zbieranie danych i feedbacku od pracowników, one są coraz bardziej popularne.
Ale wciąż 1/3 pracowników nie poleca swojego lidera.
Ale tak. Wciąż nie poleca.
Tak.
No tu mamy top 7 czynników, które wpływają na, mają związek i wpływają na satysfakcję z pracy. Dbanie o zarządzanie pracownikami z przełożonymi, rozumienie misji, wizji.
Czyli zatrudnij mi dobrego szefa.
Tak.
Daj mi
dobrego szefa, ludzkiego, po prostu, tak? Jak mamy tam później liderów ocenianych, to będziemy mówić o liderze. Zrozumienie, co firma robi, tak? Szczególnie w młodym pokoleniu, jakby ludzie chcą chodzić do pracy, która ma sens.
To jest dla mnie największy szok tych badań, że na drugim miejscu, jeśli chodzi o korelację czynników mających związek z satysfakcją z pracy, jest, że pracodawca dba o to, żeby pracownicy rozumieli misję, wizję. To jest dla mnie szok. Coś tutaj zmanipulowaliście w tym badaniu. Nie, moi klienci, jak ja to pokazuję, to mówią, to na pewno nie jest tak. Nie? Ja mówię, no tak specjalnie skłamaliśmy, żeby wam teraz sprzedać warsztaty misji. Nie,
okay. Nie, to są rzeczy, które wychodzą, ludzie na to zwracają, no, ale popatrz sobie na to tak. Jeżeli widzisz, że coś w firmie działa źle i nikt tego nie poprawia, a ty masz pomysł. I my to w badaniach... I to nie jest
mówisz
tylko,
teraz o trzeciej rzeczy.
Mówię teraz o trzeciej rzeczy, która jest też powiązana z drugą, tak? Że jak dbamy o zrozumienie misji, wizji firmy wśród pracowników, zgłaszanie problemów, tak naprawdę to są rzeczy, które jakby się przenikają. Ale teraz jakby, jeżeli mamy zgłaszanie problemów i u nas to też wychodzi w badaniach, które robimy u klientów, one są zawsze customowe, dopasowane do firmy, no bo inaczej się robi badanie w produkcji, inaczej się robi badanie w IT. Natomiast im ktoś ma dłuższy staż pracy w firmie, i to jest powtarzalne, tam wychodzą takie rzeczy, że pracownicy z dłuższym stażem znają organizację bardzo dobrze.
Tak.
Wiedzą, co tam się dzieje, jak robią rzeczy i oni chcą mieć realny wpływ na to, co się dzieje w firmie. Bo oni mają pomysły, oni wiedzą, jak to zmienić, jak to zoptymalizować, jak to poprawić. I niektórzy po prostu zaganiani w bieżących realizacjach, w cudzysłowie w bieżącce, no nie patrzą na to, że jest potencjał ludzi. I ich frustruje to, że oni nie mogą wprowadzić zmian, które mają i wiedzą, jak to zrobić. Później oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym. No, warunek finansowy jest potrzebny do tego, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby, ułożyć tak. sobie życie i tak dalej. To jest absolutny must have, tak? Umożliwia rozwój i naukę i tu też będzie bardzo fajna różnica pokoleniowa, tak? Gdzie ten rozwój i nauka jest istotny i w którym momencie jakby traci znaczenie. Zapewnia przyjazną atmosferę. No to jest truizm trochę, ale kto by chciał poświęcać 1/3 swojego życia, tak naprawdę 8 godzin pracy, 8 godzin doby na pracę w środowisku.
17,6 lat pracujemy netto. Jakbyśmy przyszli do pracy, z niej nie wychodzili, to w Unii Europejskiej 17,6 lat jest średnia długość pracy netto, okej? Okay? No i work-life balance.
I work-life balance.
No ciekawe, czy nam przy zetkach wyjdzie.
Czy nam przyjdzie,
to jest
ciekawe, czy wyjdzie. Natomiast jest istotne, tak, włączanie grup defaworyzowanych, one się tak nazywają, osoby w wieku starszym, osoby z niepełnosprawnościami i tak dalej. To są wszystkie grupy, które pracodawcy za chwilę będą się musieli zastanawiać, jak włączyć ich do pracy, bo będą takie braki kadrowe w perspektywie tam 10 czy jeszcze więcej lat, nie?
To jest też bardzo ciekawe. Poczekaj chwileczkę.
Dobra.
Drodzy, 7 najważniejszych czynników mających związek z satysfakcją z pracy. Numer 1, daj mi dobrego szefa. Numer 2, zadbaj o to, żebym wiedział, dlaczego firma istnieje i do czego dąży. Numer 3, daj mi zgłaszać problemy, bo jak nie, to pójdę na go worka. Ja tak wiesz, zrobię to tak po naszemu, okej? Okay? Numer 4, daj mi dobre pieniądze, nie? Sprawiedliwe, ludzie się porównują pod kątem wynagrodzenia. Numer 5, chciałbym, żebyś umożliwił mi rozwój i naukę. Numer 6, dbaj o to, żeby była dobra atmosfera i numer 7, bez przesady, tak? Daj mi poodpoczywać, tak bym tak powiedział, wiesz, w moim tym slangu konsultingowym. Ale chciałbym, żebyś już teraz pokazał, jaka jest różnica pokoleniu Z, ale zrobię trochę napięcia, bo jak pierwszy raz zobaczyłem te nasze badania i pokolenie Z, to zobaczyłem, że Maciek Maj gdzieś tutaj mi z tymi badaniami zamieszał, bo ja cały czas czytam te pisma HR-owe. To jest pod publiczkę to, co ja mówię. Słuchajcie, i tam jest pokolenie Z jest złe. Pokolenie Z ma zupełnie inne wymagania. Pokolenie Z pokazuje, wybierz rękę, w którą najpierw możesz mnie pocałować, jak przychodzi do pracy. Pokolenie Z niczego nie docenia. Czytałem wywiad w Forbesie z jednym z największych polskich przedsiębiorców, żeby nie robić mu czarnego PR-u, jak już mu zrobili wszyscy na LinkedInie, to nie powiem, kto to był, w którym on się wypowiedział, że pokolenie Z niczego nie docenia. I to jest nieprawda, tak? Bo już uchylę rąbka tajemnicy, to może że ja już kliknę.
Kliknij,
jaka
Radek.
Jest różnica między całą grupą a pokoleniem Z?
W dwóch kategoriach.
W dwóch kategoriach.
Tak.
Czyli na pierwsze miejsce wychodzi, umożliwia rozwój naukę, a na drugie miejsce, a ostatnie, zobacz, tam nie ma work-life balance.
Nie ma, jest stabilność zatrudnienia. Tak. Ale popatrz sobie teraz tak, mówimy o generacji Z, czyli osobach do 28 roku życia, nie? I przypomnij sobie siebie, jak wchodziłeś na rynek pracy. Co chciałeś? Się uczyć, tak? Mieć dobrego przywódcę, chłonąć wiedzę, stać się ekspertem. I to jakby to jest, nieważne, że to jest pokolenie Z. Pokolenie tak naprawdę X-ów, dzisiejszych tam około 40-latków.
Kiedyś były Z-kami. No
kiedyś były Z-kami, wchodzili na rynek pracy, tak? I zatrzymajmy się na chwilę na kontekście, tak? Teraz jakby pokolenie Z w chwili obecnej, ludzie są świadomi z pokolenia Z, że są braki kadrowe, że filmy zasysają, ty często mówisz, jak rekrutujemy, oddycha, to biorę na lusterko, nie? Są świadomi tego, że firmy mają braki w pracownikach. Braki pracowników, jest trudno zrekrutować dobrego pracownika, wdrożyć i utrzymać go. W momencie, kiedy obecne pokolenie X, osoby powiedzmy urodzone w latach 80., w latach wyżu demograficznego, szedłeś do szkoły, konkurencja, szedłeś na studia, 14 osób na jedno miejsce, szedłeś do pracy, 27 osób na jedno miejsce. Dopiero wtedy, nie wiem, 2005-2007 rok zaczęły się tworzyć korporacje międzynarodowe w Polsce, wszyscy walili drzwiami i oknami i HR-y przebierały tylko CV-kami, nie? Teraz tego nie ma. Teraz jakby proces się odwrócił i stąd wynika ta różnica, że pokolenie Z jest świadome swojej wartości, ale potrzeby są te same jak nasze potrzeby X lat temu, nie?
W ogóle żyjemy w najtrudniejszych czasach z punktu widzenia pracodawców ever, bo mamy ponoć kryzys gospodarczy i w tym spowolnieniu po raz pierwszy w historii mamy wyzwania, drodzy osoby z HR-u, liderzy, menedżerowie, właściciele firm, że jest spowolnienie, jest faktycznie i nie ma ludzi do pracy. I taka historia jest pierwszy raz, bo przeważnie był rynek pracodawcy, rynek pracownika i tak dalej, nie? Więc Maćku, chciałbym, żebyś pokontynuował z tymi pokoleniami, nie? Przede wszystkim na początku powiedz, bo co? Ludzie bardzo często, jesteśmy stworzeni do tego, że ciągle wszystko wiemy najlepiej, nie? Ja też będę o tym mówił, ego mam takie ego, a bardzo dużo ludzi nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jak te grupy się odróżnia, tak? Czyli pokolenie Z to osoby...
Do 28 roku życia, tak? Y to jest 29-40 lat i generacja X, osoby po 40 roku życia, tak? I co ich różni? No różni ich sytuacja życiowa po prostu, tak? Która wpływa na generacja X, osoby powyżej 40 roku życia. Co mają? Rodzinę, kredyty, utrzymanie, stabilną pracę, swoje już przeszli. Inaczej podchodzą do miejsca pracy niż osoby, które skończyły studia, czy no bez studiów rozpoczęły pracę, chcą się nauczyć, chcą się wybić, chcą zdobyć. Też wiesz, kontekst, tak? Młodych ludzi pracujących, którzy z jednej strony chcą kupić mieszkanie w jakiejś niedalekiej przyszłości i widzą ceny z kosmosu, które rok w rok jakby rosną dwucyfrowo, na przykład ceny nieruchomości, tak? Więc no, mamy bardzo szalony czas i pod kątem pozyskiwania pracowników, ale też układania sobie życia, tak?
No ale nie chodzi o to, żeby tych ludzi dyskryminować, bo to są najczęściej fantastyczni ludzie, którymi komunikujemy się nie w sposób, który w ogóle komunikacja i zrozumienie siebie nawzajem, bo nie tylko, na pewno nie, do pokolenia Z nie wolno się podlizywać, żeby było jasne, nie? Ja akurat mam swoje, no ale powiedz, jakie są różnice w NPS-ach, no bo są istotne.
No są, różnice są normalne.
Aha, normalne?
Mamy różnice, NPS w generacji X, czyli osoby powyżej 40 roku życia 15.
O 19 punktów procentowych wzrósł, oni robią wynik, nie?
Oni robią wynik, generacja Y mamy 4 i generacja Z 1, mimo wszystko dodatni, tak? Ale jest 1 i też wzrósł. Natomiast inne są oczekiwania względem miejsca pracy, tak? I znowu właśnie X-y to są ludzie, którzy już stabilnie pracują dłużej, mniej rotują, są profesjonalistami, szukają bardziej spokoju w pracy też, pracy z sensem, więc jakby też są większe obawy przed zmianą pracy, bo właśnie, bo kredyt, bo rodzina, co jeżeli mi się nie będzie spinało, jakby waga ryzyka jest dużo większa, tak? U ludzi młodych łatwiej jest podjąć decyzję o zmianie pracy, bo ona się wiąże z mniejszymi konsekwencjami życiowymi.
Ja kiedyś przeczytałem, że wiek, w którym młodzi ludzie wychodzą z domu na swoje, przesunął się w ciągu 10 lat z 23 roku życia na 30.
Tak.
No bo kiedyś było w modzie, wiesz, wydać córkę, syna, wiesz, do 25 roku życia, wiesz, takie były stereotypy, nie? Maćku, mamy 3 minuty.
Dobra.
Pokaż jeszcze różnicę w pokoleniach i wracaj do Opola.
I mamy znowu satysfakcję z pracy, tak? Jest ta sama tendencja. Generacja X najwyżej, generacja Z najniżej. Znowu wynika to z oczekiwań względem tego, co my chcemy od tej pracy. I znowu mamy osoby, które wchodzą do pracy. Największy poziom rotacji jest jakby osoba, która się świeżo zatrudniła, tak?
Do roku. 50% rotacji w firmach w Polsce jest do roku.
Dlatego onboarding, którym my teraz się badawczo zajmujemy. Onboarding jest bardzo istotny w firmach. To jest ten element takiego styku pracodawcy z pracownikiem, który musi być dobrze przygotowany i on rzutuje na to, czy pracownik dalej zostanie i ograniczy nam rotację.
Wiesz co, ale ostatnio, bo my też się zajmujemy ograniczaniem rotacji, sprawdzaliśmy w firmie farmaceutycznej, dlaczego ludzie odchodzą, mieli 70% rotacji w pierwszych 3 miesiącach, czyli ludzie zatrudnieni do produkcji w pierwszych 3 miesiącach 70% odchodziło. No i oczywiście było exit interview, gdzie ci ludzie podawali, że główną przyczyną jest wynagrodzenie. Natomiast jak wzięliśmy tych ludzi, zaczęliśmy z nimi rozmawiać. Tych, co złożyli wypowiedzenie i zaraz mają pójść. Wzięliśmy ich normalnie do sali, po ludzku ich zapytaliśmy. Oni mówią, że przez 3 miesiące nikt nie zamienił z nimi słowa. Rozumiesz? A ty mówisz o onboardingu, o procesie onboardingu. Dobra, mamy satysfakcję. Jak oceniają lidera?
Normalnie. Tak jak uważają. I znowu mamy ta sama tendencja. Popatrzcie przy tych generacjach, wszędzie jest to samo. X-y, większe zadowolenie, Y-ki trochę mniejsze, najmniejsze zadowolenie w generacji Z. I ja tutaj się upatruję właśnie jakby wnętrza tych właśnie wyników w dynamice oczekiwaniach od miejsca pracy, tak? Zetki to są osoby, które chcą się uczyć, nabyć kompetencji, mieć dobrego przywódcę. Oni się układają dopiero na rynku pracy i potrzebują właśnie poprowadzenia za rękę, dobrego wdrożenia, nadania pracy sensu.
A ja bym dorzucił to, że jest rzeczywistość versus obietnica. Czyli przyjdź do nas, jesteśmy super versus jesteśmy tacy naprawdę. No.
Nie? Jak w memie. Tak. Oczekiwania, rzeczywistość. Tak. Nie? I jedziemy dalej. Motywacja do pracy. Znowu ta sama tendencja.
Czyli 42% ludzi w generacji Z nie jest zmotywowana przy tylko
30 zmotywowanych do pracy.
I tylko 24.
No. Ale popatrz sobie na to, jaka dla nich jest wartość. Rozwój.
Tak.
Jeżeli połączysz te kropki, rozwój z tym, że zapewnisz im rozwój, ta motywacja prawdopodobnie tam wzrośnie. Nie?
Tak.
No właśnie, gdzie patrzymy na różnice, tak? Różne są wymiary organizacji, różne są miasta, w jakich są firmy, w jakich pracują ludzie, no nie każdy może pracować zdalnie. I co tu mamy? Prawdopodobieństwo pozostania pracy jest większe w mniejszych miejscowościach, gdzie mamy mniejszy rynek, mniejsza konkurencyjność. Tam, gdzie jest konkurencyjność, jest większa walka o pracownika. I znowu, niby oczywistość, ale tak naprawdę wpływa na to, jak pracują organizacje, bo te mniejsze, gdzie nie ma konkurencji, jakieś miasto powiatowe, gdzie jest jeden duży pracodawca, on nie musi się starać, bo po prostu i tak przyciągnie ludzi stamtąd, nie?
Tak, znam takiego klienta spod Łomży, który jak mówię, czy ma... Wszedłem kiedyś, wiesz, na cwaniaka i mówię, czy macie problem z zatrudnianiem ludzi? A gość mówi nie, a ja tak... Naprawdę się spociłem wtedy, nie?
I znowu, gdzie jest większa konkurencyjność w dużych miastach? Dobry lider. Tak, ma istotne znaczenie i to jest 14 punktów procentowych różnicy. I znowu jakby rozmiar organizacji, poczucie bycia docenionym. W dużych organizacjach ten element jest ważniejszy niż w mniejszych podmiotach. I to wygląda, mniejsze podmioty mają charakter bardziej plemienny. Jest relacja taka bezpośrednia między sobą, ludzie rozmawiają, jest większa zażyłość. W dużej organizacji trzeba zwrócić na to uwagę jako element procesu. No i rozwój bardziej istotny dla pracowników w dużych organizacjach, bo też są świadomi możliwości, jakie są w stanie osiągnąć. Budowania szczebli kariery, pięcia się w organizacji, zmian i tak dalej. Tak? Jest dużo większy potencjał i to też jest specyfika ludzi, których ciągnie do dużych firm. Oni wiedzą jakby, że tam można więcej, nie? Więc to wszystko, jeżeli chodzi o badania. Wcześniej mówiliśmy o tym, że nie wszyscy wiedzą najlepiej. Najlepiej wie zawsze Radek.
O nie, to na koniec. Nie, poczekajcie, słuchajcie. Zanim Maciek pojedzie z tego swojego Opola... Pociągiem?
Pociągiem.
O Boże. Ja wracałem z Opola we wtorek samochodem. No to nie wiem, co lepsze, nie? No ale tak naprawdę moja mama mieszka koło Opola, a ja tak jadę po tym Opolu. Fantastyczne miasto, w ogóle przepiękne. Mówi się o polskiej Wenecji, nie?
W 15 minut można przejechać.
Słuchajcie, z Warszawy do Opola?
Nie, przez Opole.
To tak jak w Warszawie. Słuchajcie, no chyba się należą Maćkowi podziękowania. Dajcie znać, czy to, co dzisiaj pokazywał, jest wartościowe dla nas, dla was, przepraszam, bo dla nas jest na pewno. Nie bez kozery się partnerujemy już od ponad 4 lat, więc dzięki Maćku.
Dziękuję wam.
Wszystkiego dobrego. Cześć.
Pa. Na razie.
Witam ponownie. Ja bardzo lubię rozmawiać z Maćkiem. Mam nadzieję też, że ta rozmowa była dla was ciekawa i pełna inspiracji. Jeszcze raz, moi drodzy, raport leanpassion.com/raport2022. Warto pobrać i mieć przy sobie, mieć dostępne dla siebie, dla swoich pracowników trendy, czego ludzie oczekują od lidera, czego ludzie oczekują od firmy. Ponieważ to bardzo mocno wpływa na to, jak szefowie robią refleksje odnośnie swojej roli, dlatego że nie ma ważniejszego motywatora dla bezpośrednich przełożonych pracowników, dla kierowników, liderów, menedżerów, nawet członków zarządu, jak dowiedzieć się, czego oczekują od nich pracownicy i co ja mogę poprawić, żeby budować ten wyższy poziom autorytetu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się serdecznie, ciepło. Cześć!